Dzisiaj będziemy mówić na temat światłości, dlatego że Jezus jest światłością. My też powinniśmy być światłością dla tego świata, w którym żyjemy, który nas otacza, żebyśmy po prostu mogli rozgłaszać łaskę, Bożą miłość i Jezusa Chrystusa jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela, który przyszedł na ten świat, jak wiemy, zbawić grzeszników, uratować i dać zbawienie, to życie wieczne w Jego Królestwie. To jest taka, jak wiemy, Boża obietnica. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale czytamy 12 wiersz. Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 wiersz. I tutaj Jezus mówi o tym, że jest światłością świata. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jak ważną rolę u nas odgrywa to światło, dzień. Jak wiemy, w nocy też światła są zapalone, żeby człowiek chodził i widział, gdzie idzie, nie potykał się, nie upadł, jak jest źle, jeżeli człowiek jest na przykład niewidomy, to jest straszne. Potyka się, chodzi z laską, próbuje znaleźć tą drogę, gdzie by chciał dojść. Dla nas natomiast, którzy mamy wzrok ten tutaj, i widzimy, to Bóg dał to błogosławieństwo, żebyśmy widzieli otaczające nas tutaj wszystkie okoliczności, w których jesteśmy, wszystkie przedmioty, całość, jak piękny jest ten świat, wszystko Bóg tak cudownie i pięknie stworzył, to widzimy takie piękne różne kolory, różne roślinności, jak kwiaty pięknie kwitną, jakże to jest dobrze to wszystko widzieć, ale najważniejsze to widzieć to światłość Słowa Bożego, światłość Jezusa Chrystusa. Jakże można pozazdrościć latantych czasów, kiedy to za czasów Jezusa Chrystusa ludzie widzieli odzwierciedlenie Boga, który był tutaj na ziemi, przyszedł tutaj na ziemię i był wśród nich i uczył ich, przede wszystkim naród izraelski, i mówił o tym, że On jest tym światłem, tą prawdą, tym życiem, ale ludzie nie wszyscy to przyjęli i nie wszyscy zrozumieli posłannictwo Jezusa Chrystusa. I większość tych, którzy nawet byli uczonymi w piśmie, faryzeuszami, czy też tymi, którzy byli kapłanami, czy arcykapłanami, którzy znali dobrze Pismo Święte, a jednak odrzucali naukę Jezusa Chrystusa, czyli chodzili w ciemności. Można znać, jak widzimy, Słowo Boże, ale chodzić w ciemności. A wiemy, że jak ciemno, to nic nie widać i człowiek, jak już mówiłem, potyka się, a nawet upada. I to jest straszne, kiedy nie ma światła. Dlatego widzimy, że światło zapaliliśmy i tutaj widzimy, jak to pięknie u nas oświeca to światło naszą tutaj społeczność. I to światło szczególnie jest potrzebne w nocy, a świat to jest noc. Noc to jest tam, gdzie jest świat, gdzie ludzie nie widzą tych Bożych praw. Dzisiaj, jak widzimy, jest dostępne Pismo Święte. Ludzie mogą poznawać Boże prawdy, czytać to Słowo Boże, ale jeżeli człowiek nie jest duchowo odrodzony, nie rozumie tych Bożych praw i dla nich to Pismo Święte to jest jakby jakaś baś, jakaś legenda, coś, co po prostu jest tylko napisaną zwykłą księgą. Ale dla nas jako ludzi wierzących to jest Boże Słowo, Słowo, które naucza, jak mamy chodzić, jak mamy żyć, w jaki sposób naśladować Jezusa Chrystusa, chodzić w Jego świetle, uwolnić się od ślepoty tego naszego serca, serca ludzkiego, bo jak wiemy, serce ludzkie jest ślepe, jeżeli nie zna prawd Bożych, nie zna Jezusa Chrystusa. I my jako ludzie wierzący powinniśmy się starać i rozpatrywać to życie Jezusa Chrystusa, Jego prawdy, Jego nauką, bo ona przewyższa wszystko. I kto zdobędzie ją, to zdobędzie też Ducha Świętego, który posłał Jezus Chrystus tutaj na ziemię, żeby opiekował się i nami, nas prowadził. Znajdzie tą mannę ukrytą, czyli to, co jest potrzebne do naszego życia tutaj na ziemi. Wiemy, że naród izraelski, kiedy szedł przez pustynię, jadł mannę, bo nie było innego pożywienia. Dla nich to był cudowny posiłek, którym mogli się posilać. Natomiast Jezus, jak wiemy, kiedy był tutaj na ziemi, w Ewangelii Jana nieraz wspominał o tym, że On jest tym chlebem życia, że ojcowie wasi, mówi, jedli mannę na pustyni, poumierali, ale kto będzie mnie spożywać jako te Słowo Boże, jako ten chleb prawdziwy, żywy, który zstąpił z nieba, będzie miał życie wieczne. Nieraz my, jak widzimy, w swojej gorliwości słuchamy to Słowo Boże, wierzymy w to Ewangelię, ale jakże ważną rolę odgrywa też działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Poznanie tej pełni Chrystusowej dla nas to jest bardzo ważne, żebyśmy kształtowali nasze życie w Jezusie Chrystusie. To jest dla nas ważne. Cóż przyjdzie człowiekowi, jeżeli nawet prowadzi jakieś dysputy o zbawieniu, ale sam nie ma w sobie prawdy Bożej, tej w życiu tym doczesnym, nie ma w sercu Jezusa Chrystusa, to sama ma litera prawa, nie jest w stanie zbawić człowieka, ani też najwyższa jakaś filozofia, ludzka mądrość, nic dla człowieka nie pomoże. To jest tylko wzniosłe słowa, a nie prowadzą one człowieka do sprawiedliwości, do życia wiecznego. Dlatego my powinniśmy odczuwać tą skruchę w sercu i umieć też żyć tą skruchą, a nie tylko zdefiniować, co to jest ta skrucha. My mamy żyć Słowem Bożym na co dzień. To dla nas jest wielkim błogosławieństwem mieć tą chęć prawdy Bożej, która mieszka i zamieszkuje w sercu człowieka wierzącego. To dla nas jest przywilej i zaszczyt być dzieckiem Bożym, miłować Boga i Jemu służyć. To jest naszym celem naszego życia. Chciałbym teraz wrócić do Starego Testamentu i zastanowić się nad rozważeniami kaznodziei Salomona. To jest, wiemy, Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, od pierwszego wiersza przeczytam po ósmy, dlatego że tutaj chcemy to pokazać przez te słowa kaznodziei, że to był, jak napisane, syn Dawida, króla w Jerozolimie. I mówi tak, marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi, słońce zachodzi i śpieszy do swojego miejsca, gdzie znowu wschodzi. Wiatr wieje ku wschodowi, skręca ku północy, wiatr ustawicznie krąży, w swoim biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera, w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Ludzie trudzą się mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. Także to takie słowa rozważania kaznodziei, który zastanawiał się nad tym światem, który jest dla człowieka tylko marnością. Te nasze zdobyte nauki, czy też ważność jakaś w tym społeczeństwie, czy też to, że człowiek ma ogromną ilość zasobu, bogactwa, szczęścia, radości, ślepo patrzy na to wszystko, co jego otacza, ten świat, który prowadzi jego na manowce. A później, jeżeli człowiek żyje tym światem, tym wszystkim, które jest przemijające, to co się dzieje z tym człowiekiem? Po prostu musi w końcu z tego wszystkiego zrezygnować i odpokutować z tego grzechu, który pociąga za sobą świat. To jest wszystko marnością i to jest wszystko przemijające i nie warto pokładać nadziei na to doczesność, ale trzeba myśleć o tym, co jest wieczne, co jest bardziej pożyteczne. Tutaj chodzi o to, że większość ludzi nie zna Boga i chodzi w tym ślepym zaułku, zdobywając tutaj tylko te dobra materialne i to jest ich cel życia, rozpusta, rozkosze, żeby jak najwięcej wziąć z tego świata. A takim przecież, jak wiemy, był początkowo sam Salomon. Salomon chociaż miał tą największą mądrość, ale później, jak wiemy, kiedy on korzystał z tych rozkoszy, korzystał z tych po prostu rozkoszy kobiet, które posiadał, dlatego że nikt nie miał na ziemi tyle kobiet, ile posiadał Salomon. Salomon, jak wiemy, bardzo dużo posiadał kobiet i to wszystko doprowadziło jego do upadku. I tutaj przeczytajmy to z pierwszej księgi królewskiej z 11 rozdziału od pierwszego wiersza po 13. Pierwsza księga królewska, 11 rozdział i tutaj czytamy na temat Salomona i jego tych rozkoszy ziemskich, dlatego że on był nie tylko królem, ale był bardzo bogatym, był też mędrcem, miał wszystkiego pod dostatkiem i mógł cieszyć się tym życiem doczesnym w tamtych czasach. Za jego był pokój, nie było wojen, to jemu tylko można było korzystać z tego ziemskiego życia i brać tyle, ile zapragnął. I on też z tego korzystał. I to czytamy, jak już mówiłem, w 11 rozdziale. Tutaj jest takie podsumowanie na temat Salomona. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelowi, nie łączcie się z nimi, i on niech się nie łączy z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Tak, że jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginą Sydończyków, za Milkolmem, Ohydą, bałwanem Amonitu, Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, pochodnego bałwana Moabitów na górze położonej na wschód od Jeruzalemu i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów, podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim Bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. A to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuścił się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które Ci nadałem, przeto wyrwę Ci królestwo i dam je Twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za Twojego życia przez wzgląd na Dawida, Twojego ojca, ale Twojemu synowi je wyrwę. Wszak nie wyrwę całego królestwa, jedno plemię pozostawię Twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, który wybrałem. Oto człowiek, który doznawał rozkoszy, miał bogactwa pod dostatkiem, chociaż ważną rolę odegrał w życiu Izraela, dlatego że pobudował tą pierwszą świątynię. Wiemy, że Bóg jemu się ukazał i on wybrał to błogosławieństwo, mądrość, chciał, żeby Bóg im opiekował się, prowadził w tym życiu, i on chciał mądrze zarządzać tym krajem dużym, które go objął jako król rządy w tym czasie po swoim ojcu Dawidzie. Ale widzimy, że to wszystko, bogactwo, dobrobyt, szczęście materialne odprowadziły jego od Boga, a jeszcze rozkosze, rozkosze, jak widzimy, z kobietami. Nikt chyba, nie wiem, może ktoś jest na świecie, może był, żeby tyle miał żon, co miał Salomon, ale nie słyszałem o tym, może wy gdzieś to słyszeliście, żeby mieć 700 żon prawowitych i jeszcze 300 nałożnic, aż 1000 kobiet. To jest po prostu szczyt wszystkiego. Ale że to jeszcze nie jest grzechem, mieć te żony było dla niego, ale grzechem było to, że on wziął te żony pogańskie, które odwróciły jego od prawowitego Boga Izraelskiego, żeby trwać przy nim szczerze. Dlatego, że ten Bóg jemu tak tyle dał dobrobytu tutaj na ziemi, że on mógł korzystać, dziękować Bogu, cieszyć się tym życiem i chodzeniem z Bogiem, a jednak on odstąpił od Boga i poszedł za tymi bogami pogańskimi. Jeżeli tu by na tym skończyliśmy to rozważanie, to powiedzielibyśmy: zgubiony Salomon, on odstąpi od Boga, to już jego czeka na pewno wieczne potępienie. Ale jeżeli my czytamy i rozważamy, tak jak tu zacząłem to czytać, Księgę Kaznodziei Salomona, którą on napisał już, jak to mówiąc, u kresu swojego życia, dlatego że jak tutaj jest powiedziane na samym początku, że słowa kaznodziei syna Dawida, króla Jerozolimy. Niektórzy mają wątpliwości, że to jest księga Salomona, ale tutaj on sam się przedstawia, że jest synem Dawida i że jest królem Jerozolimy. Co jest tutaj ważne? Jeżeli my tą księgę otworzymy, oczywiście nie będziemy rozważać tej księgi dalej, tylko otworzymy końcowy rozdział, 12 rozdział tej księgi Kaznodziei Salomona i przeczytamy od 9 wiersza po 14. Poza tym kaznodzieja był mędrcem, uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał, ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe, dał je jeden pasterz. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę, pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Także widzimy, że ten człowiek, który tyle grzechów popełnił w życiu, pod koniec swojego życia mówi, że trzeba iść wiernie, kroczyć za Bogiem. Zobaczmy, że to jest obowiązek każdego człowieka, przestrzegać Jego przykazania, bo nad tym wszystkim Bóg odbędzie sąd. Także widzimy tutaj, że Salomon jakby pod koniec swego okresu życia musiał pokutować, bo inaczej on by nie był w rodowodzie Jezusa. Zobaczmy, ten człowiek, który takie rzeczy złe czynił, w końcu widzimy, że jest w rodowodzie Jezusa Chrystusa z tej linii królewskiej. Także tutaj ta Księga Kaznodziei, jak ją przeczytamy więcej, czy ta Księga Przypowieści Salomona, to wszystko nam mówi o tym, że to było napisane przez niego i że to jest jego księga i że on sam nawołuje do tego, żeby się upamiętać, odwrócić się od grzechu, bo później to wszystko Bóg przyprowadzi na sąd. I tutaj widzimy to, że Bóg daje szansę każdemu grzesznikowi, żeby mógł się upamiętać, odwrócić się od grzechu. Ale to nie tylko chodzi o Salomona. Trzeba brać z niego to przykład z tego, co dobrego czynił, co uczynił w sprawie narodu izraelskiego, ile dobrych rzeczy uczynił, a to, co złe, po prostu odrzucić ze względu na to, że upamiętał się, nawrócił się w końcu i Bóg jemu pobłogosławił. I tutaj dlatego widzimy, że jest w rodowodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiemy, jak czytamy Stary Testament, naród izraelski, który był wybranym świętym narodem przez Boga, jakże oni cały czas upadali, odchodzili od Boga, musieli później nieść konsekwencje swoich grzechów. I chciałbym przeczytać z księgi Jeremiasza, który mówi o tym, że Bóg chce dać nowe przymierze dla tego domu izraelskiego i judzkiego przymierze, na które oni nie zasługiwali i nie zasługują, bo my też na to wszystko nie zasługujemy, co Bóg daje w naszym życiu, ale to wszystko jest Bożą łaską i Bożą miłością. Czytamy z księgi Jeremiasza z 31 rozdziału, księga Jeremiasza, 31 rozdział, od 31 wiersza. Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, by ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem i już nie będą sobie nie będą siebie nawzajem pouczać, mówią, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ukształtował słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który burza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród izraelski przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane firmamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Zobaczmy tutaj tą wielką łaskę płynącą od Boga w stosunku do narodu izraelskiego, że ten naród na to nie zasługiwał, a jednak Bóg mówi o tym, że daruje to nowe przymierze dla narodu izraelskiego i wypisze prawa w ludzkich umysłach i da to błogosławione życie nie tylko tutaj na ziemi, ale w Bożym Królestwie, jak to jest przeznaczone też i dla nas, bo to nie tylko dotyczy, jak widzimy, ten fragment Pisma Świętego narodu izraelskiego, bo my też żyjemy w tym świecie, który jest otoczony grzechem i nieprawością i nie zasługuje ludzie na to przebaczenie grzechu, na to ofiarę Jezusa Chrystusa, ale Bóg wyszedł z tak wielką łaską i miłością, żeby uratować grzesznika przez to, że ofiarował Jezusa Chrystusa i też dał nam to nowe prawo nowego przymierza w krwi przelanej na krzyżu Golgoty. My, jak widzimy, i cofniemy się do tych czasów, kiedy to były składane baranki rżnięte w tym czasie, kiedy to naród izraelski wychodził, miał wyjść z niewoli egipskiej, Bóg nakazał zabić baranka i krwią pomazać odrzwia. I jak widzimy, że tak to się stało, zarżnięto baranka jednego na każdą rodzinę, pomazano odrzwia i w ten sposób byli Izraelici uratowani. I tam nikt nie pytał, czy ktoś jest grzesznikiem, czy jest świętym. Każdy, kto znalazł się w tym domu, gdzie były odrzwia pomazane krwią, to był znak wiary i pokuty dla narodu izraelskiego, został uratowany. Ale jeżeli my spojrzymy na ofiarę Jezusa Chrystusa, to ofiara Jezusa Chrystusa jako naszego baranka jest zupełnie inna, chociaż On jest tym barankiem, ale On przed śmiercią był bity, znęcano się nad Nim, nie dał rady nieść krzyża, tak został ubiczowany, krew płynęła z jego ran. Jeszcze w tym momencie, kiedy się znęcano nad nim, położono mu na głowę koronę cierniową. Wyobrażamy to sobie, igły, które tak ostro wbiły się jemu tutaj w skronie, on musiał to znosić z wielkim cierpieniem. A wiemy, że ciernie i osty, powiedział Bóg, dla Adama i Ewy będzie rodzić ziemia, a tutaj Jezus wziął te ciernie i osty na siebie, żeby myśmy już mieli błogosławione życie. Jako ludzie wierzący tutaj już na ziemi. Zobaczmy, że to wszystko zło, które zostało uczynione przez człowieka, przez jego upadek, zostało przyjęte na ofiarę Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus też, jak apostoł Paweł mówi, został przeklęty ten człowiek, jak w liście do Galacji nas napisane, który zawiesł na krzyżu. Wziął nawet przekleństwa nasze, na siebie, naszych przodków. Bo niektórzy mówią, o, ta rodzina cierpi, bo ona została przeklęta. Dlatego, że wróżyli, czary używali, czy tam inne rzeczy. Ale ten człowiek, który przychodzi do Boga, to już ma błogosławieństwo Boże i szatan już do nas nie ma przystępu. On może nas kusić, ale nie może nas gnębić ze względu na to, że my już jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, bo Jezus wszystko wziął na siebie, całą odpowiedzialność za człowieka, który przychodzi do Jezusa Chrystusa, żeby mieć to życie nowe, nowe i to błogosławieństwo. I ta obietnica, jak wiemy, tego nowego życia i tej wiary jest dana, jak wiemy, Abrahamowi, żeby połączyć w jedną całość zarówno Żydów, jak i pogan. To jest usprawiedliwienie z wiary, które apostoł Paweł zapisał, znaczy przekazał tutaj dla Rzymian, to jest zapisane w liście do Rzymian w 4 rozdziale od 13 wiersza czytamy. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jemu jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, jak napisano. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żyjąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem na wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając pełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc ją czynić. I dlatego poczytane to zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Także, jak widzimy, wiara jest już od tego momentu, jak widzimy, jako ta obietnica dana Abrahamowi i ona jest dana nie tylko dla narodu izraelskiego, ale też i dla nas jako ten dar Bożej łaski i miłości ze względu na to, że człowiek korzysta z tego daru w Jezusie Chrystusie, który, jak widzimy, nie tylko skazał Jego za nasze grzechy, ale też wzbudził Go z martwych, który został wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. My mamy też, widzimy tu, nie tylko przebaczenie grzechu, ale też usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, o ile trwamy w wierze i oddaliśmy to swoje życie dla Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian bardzo dużo mówi na temat tej wiary i Bożego błogosławieństwa dla bezbożników. I jeszcze w 5 rozdziale mówi o tym, że Chrystus przyszedł zbawić grzeszników i to jest 5 rozdział, czytamy od 6 wiersza. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego, gotów ktoś umrze. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa, jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jest z upadkiem, jak ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosił usprawiedliwienie z wielu upadków. I to nie jest jakaś fikcja, czy jakaś fantastyka, czy ludzie mówią, a jakoś tam będzie, gdzie wszyscy pójdą, tam ja pójdę. To nie jest tak. To jest Boże Słowo, a Słowo Boże jest wierne i prawdziwe, a co Bóg obiecał, to też wypełni. Człowiek może nie dotrzymać swojej obietnicy. Nieraz łamiemy swoje obietnice przed ludźmi, a nawet i przez Bogiem człowiek łamie obietnice nieraz. Tak bywa, że przychodzą upadki, człowiek coś obiecał Bogu, ale nie wypełnił tego i później znowu płacze, przychodzi ze skruchą do Boga i prosi o wybaczenie, tak jak to było. Wiemy, w przypadku Piotra kilka razy się zaparł Jezusa Chrystusa, upadł. Człowiek, jak widzimy, jest skłonny do upadku, ale Bóg jest w stanie każdemu pomóc, człowiekowi, który wstaje i idzie dalej. Prosi o wybaczenie swoich grzechów, prosi o Bożą łaskę i dalej trwa w Jezusie Chrystusie. Jak tutaj w liście do Rzymian znowu idę dalej tym torem rzymskim. W 6 rozdziale od 15 wiersza czytamy, cóż wtedy, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy, mówi apostoł Paweł. Cóż, czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako służby w posłuszeństwo, stajecie się sługami temu, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, które zostaliście przekazani o uwolnieniu grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości, nieprawości, ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości, jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Także nikomu nic nie ujdzie na sucho. Człowiek każdy musi odpokutować, musi oddać swoje życie dla Jezusa Chrystusa, jeżeli chce skorzystać z tego daru Bożej łaski. Ale jeżeli drwi z Boga, drwi ze Słowa Bożego, z ofiary Jezusa Chrystusa, to spotka go wieczne potępienie, cierpienie i wieczna zguba. I to jest straszne, straszny ten sprawiedliwy Boży sąd, który dotknie każdego, jak sam nawet kaznodzieja Salomon o tym przestrzega, że Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, dobrą czy złą. Ale jeżeli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jeżeli pokutujemy, poświęciliśmy swoje życie i mamy ten pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne, trwamy w wierze i też żyjemy tym Słowem Bożym i prowadzi nas Duch Święty, ja uważam, że my wszyscy jako ludzie wierzący mamy Ducha Świętego, bo przyjęliśmy Go do swojego serca w pokucie i opamiętaniu, a Bóg dał tę obietnicę przez Jezusa Chrystusa, że zamieszka w naszym sercu. On, Jezus sam mówił to do swoich uczniów. Nie martwcie się, bo jak odejdę od was, to będę w was, jak to w Ewangelii Jana. Dwukrotnie o tym Duchu Świętym jest powiedziane, a też jak wiemy w Dziejach Apostolskich, apostoł Piotr, kiedy to głosił w drugim rozdziale Dniu Pięćdziesiątnicy, mówi, opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Także to wszystko jest Boża obietnica dana dla tych, którzy z niej chcą skorzystać lub już skorzystali, a teraz mamy to poświęcenie i pożytek dla tej Bożej służby, służby sprawiedliwości. I jak wiemy w liście do Rzymian jeszcze w 8 rozdziale przeczytam od 1 wiersza, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, który Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Także tutaj są bardzo głębokie i treściwe słowa apostoła Pawła, który mówi, że w Chrystusie Jezusie zostaliśmy uwolnieni od grzechu śmierci, czyli kary Bożej dla tych grzeszników, którzy dalej trwają w grzechach i nie pokutują, nie oddali swojego życia dla Boga. Ale ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, to mają tą obietnicę błogosławieństwa Bożego i Ducha Świętego, który już teraz mieszka w nas, przepraszam, prowadzi nas i też opiekuje się nami. To jest też obietnica, że Duch Chrystusowy, który zamieszkuje w naszym sercu, wzbudzi nasze ciała, martwe ciała, i przez to będziemy żyć wiecznie, bo przez to otrzymujemy usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Także my już, jak mówi apostoł Paweł, nie jesteśmy dłużnikami ciała, żeby żyć według ciała i grzeszyć, ale teraz już żyjemy dla Boga w Jezusie Chrystusie, ażeby czynić dobro i też rozgłaszać cnoty tego, co nam dał Bóg, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, żeby też ludzie mogli skorzystać jeszcze jako grzesznicy z daru Bożej łaski. A my mamy iść i dalej prowadzić to nowe życie, błogosławione życie, bo w ten sposób, kiedy przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, odziedziczyliśmy te obietnice, pokój, radość, miłość, wstrzemięźliwość, te owoce Ducha Świętego, które już zamieszkały w naszym sercu. I one nas prowadzą, prowadzą i doprowadzą do Bożego Królestwa, czyli sam Duch Święty, Jezus Chrystus, który jest obecny w naszym życiu i też obecny w Kościele. On jest, jak wiemy, głową Kościoła, ciała, a my jesteśmy też członkami i też jesteśmy tymi poddanymi Bogu sługami, którzy budują to Boże Królestwo. Amen.